pozdrawiamy wszystkich braci Kaszubów.
Pozdrowienia przesyłamy z Norwegii.
Z tej strony Sylwek. Pozdrawiam serdecznie z Gdyni.
Tu Aleksander z Kościerzyny.
Cześć, tu Krzysiek z Gdańska.
Słuchacie najlepszego radia na Kaszubach.
Radio Kaszube, jest Mendebaj.
Dziś naszym porannym gościem jest prezydentka Sopotu Magdalena Czarzyńska-Jachim, która od 12 lutego stanęła na czele Rady Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot. To ważna funkcja w kluczowym momencie dla pomorskiej metropolii. Porozmawiamy o planach na 20-miesięczną kadencję i wyzwaniach stojących przed regionem. Dzień dobry, pani prezydent.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Witamy na antenie Radia Kaszube. Pani prezydent, najpierw chcielibyśmy tak na rozluźnienie troszeczkę podpytać o takiego największego farta, największy fuks i szczęście. A dlaczego?
Dlatego, że 65 lat temu miał premierę film Szczęściarz Antoni i my pytamy naszych słuchaczy o ten największy fuks, fart w życiu, jaki mieli. Czy jest coś takiego, co pamięta pani prezydent Sopotu, co się przydarzyło, że do dzisiaj mówi, ale miałem fuksa?
No chyba, że ostatnio największym moim szczęściem jest mój wnuczek i to jest coś, co powoduje, że niezależnie jaki mam dzień w pracy, w weekend, jak przytulam Stasia, to po prostu wszystko mija i myślę, że jestem ogromną szczęściarą.
A ile to szczęście w postaci Stasia ma lat?
No za chwileczkę skończy roczek, 20 marca.
To jeszcze szczęście.
Najpiękniejszy czas.
Tak, najpiękniejszy.
Cudownie, wspaniale. No to co, gratulować tylko takiego wnuczka. I to tylko takie jedyne szczęście, jeżeli chodzi o wnuczki, pani prezydent? Czy
nie,
jeszcze?
No, nie, szczęścia jest dużo. Oczywiście rodzina to jest szczęście, ale też takie rozmowy z mieszkańcami. No to przede wszystkim, że mieszkamy, słuchajcie, chyba w najpiękniejszym miejscu w Polsce. I tu myślę nie tylko o Sopocie, ale o całej metropolii, gdzie mamy na wyciągnięcie ręki las, morze, dużo zieleni i tak naprawdę czyste powietrze. Czasami tego nie doceniamy, bo coś, co ma się na co dzień, to tak człowiek się szybko przyzwyczaja, a naprawdę uwierzcie państwo i myślę, że każdy to potwierdzi, mieszkamy w najpiękniejszym miejscu.
Tak, Kaszuby
to
są
prawda.
Piękne, jakby nie było.
Już mieliśmy przerywać, bo już myśleliśmy, że o Sopot będzie tylko chodziło.
Nie, to jest często Lasy Kaszubskie, tak, jeziora dokładnie. Kaszubskie. No. Także i konno po lasach kaszubskich uwielbiam jeździć. W związku z tym naprawdę korzystam i zachęcam wszystkich, żebyśmy z tego codziennie nawet 15 minut gdzieś się przejść, to zupełnie daje inną perspektywę.
Pani prezydent, przejmuje pani stery w Radzie OMGGS po Aleksandrze Dulkiewicz. Jako główne wyzwanie widzi pani w kontynuacji tej misji przez najbliższe 20 miesięcy.
No zdecydowanie ustawa metropolitalna po raz pierwszy, ustawa metropolitalna po raz drugi, ustawa metropolitalna po raz trzeci. I tutaj ogromne podziękowanie dla pani prezydent Oli za dotychczasowe działania, dla całego zespołu, także dla wszystkich członków, tak, bo przypomnę, że to jest 61 gmin, że no widać finisz, tak, przeszliśmy już z takiego etapu tylko rozmawiania, jest projekt i mam nadzieję, że jeszcze w tym półroczu trafi pod obrady parlamentu. Dlaczego to jest takie ważne? No nie tylko po to, żeby powiedzieć, że mamy ustawę, ale przede wszystkim, żeby otrzymać realne dodatkowe środki na usprawnienie transportu. Bo myślę, że taki krwioobieg dobry w metropolii jest podstawą do tego, że możemy lokować komplementarnie pewne usługi, że mieszkańcy, niezależnie gdzie mieszkają, mają po prostu pełny dostęp czy do rynku pracy, czy do rynku edukacji, czy do oferty kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej.
To takie konkretne kroki, pani prezydent, jakie pani zamierza podjąć na szczeblu właśnie rządowym, no, by ten projekt w końcu wszedł w życie.
No, prace nad tym projektem zakończyły się już w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Przeszedł on konsultacje i mam nadzieję, że będzie w najbliższych tygodniach przyjęty przez Radę Ministrów, a potem trafi do Sejmu. No i to jest dla nas czas na to, żeby przekonywać posłów ze wszystkich opcji politycznych do tego, żeby ten projekt poparli, pokazywać korzyści dla mieszkańców, niezależnie czy jest to mieszkaniec Gdyni, Gdańska, Sopotu, Luzina, Żukowa czy Lęborka. W związku z tym no to jest duża, duża praca przed nami, pokazywać, dlaczego ta metropolia jest ważna, że To nie jest jakiś, ktoś sobie coś wymyślił, ale jest to po prostu ważny impuls do rozwoju całego regionu. Zresztą jak pokazują badania czy europejskie, czy nawet patrząc na metropolię na południu Polski, takie stworzenie metropolii, zintegrowanie transportu daje takiego kopa rozwojowego i potem naprawdę widać to, czy w wynikach gospodarczych, czy w jakości życia mieszkańców.
A jakie realne, odczuwalne dla portfela mieszkańca zmiany w systemie biletowym planuje pani wprowadzić w trakcie swojej kadencji?
No, oczywiście transport pomiędzy gminami, efektywny, łatwy, z jedną taryfą. Myślę, że to jest coś, czego oczekują od nas mieszkańcy już od dawna. Ja przypomnę, że teraz no, gmina może finansować transport na swoim terenie. A często te granice no, są, można powiedzieć, dla mieszkańców trochę umowne, tak? Bo w jednej gminie pracuję, w drugiej mieszkam, w trzeciej wożę dzieci do szkoły. Czy dzieci już same jeżdżą do szkoły ponadpodstawowej, a jeszcze w innej jadę do teatru. Więc myślę, że ten efektywny transport, tańszy i lepiej zintegrowany, no to jest konkretna korzyść dla mieszkańca. To jest też taka korzyść właśnie, że może skorzystać z usług i nie ma wykluczenia transportowego, niezależnie od tego, jak, w jakim miejscu metropolii się mieszka. To pozwala także zwiększyć oferty pracy, no bo myśląc o zatrudnieniu, patrzymy, gdzie nam wygodnie dojechać. Jeżeli ten wygodny dojazd obejmuje całą metropolię, no to nasze możliwości pozyskania dobrej pracy także zdecydowanie rosną.
Pani prezydent, w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych, w skrócie mówiąc ZIT, no, do naszego regionu płyną miliony euro. To, no, nie tylko do naszego, no, ale w jaki sposób zamierza pani dopilnować właśnie, by te środki, te miliony euro, o których mówimy, wspierały nie tylko Trójmiasto, ale też i mniejsze samorządy jak Puck, Sztum czy na przykład Lembor, który pani wspomniała przed chwilą?
No to już się dzieje. Ponieważ przypomnę, że większość funduszy europejskich, a raczej wszystkie fundusze europejskie są też wydawane zgodnie z taką zasadą subsydiarności i wsparcia wszystkich gmin. No, metropolia pozyskała ponad 780 milionów z funduszy europejskich w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych i to jest 115 inwestycji w 46 gminach. No to już pokazuje, że nie ma jakiejś koncentracji tych projektów tylko w Gdańsku, w Gdyni czy w Sopocie. Dodatkowo jest 6 dużych takich projektów transportowych z programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat i środowisko. To jest ponad 450 milionów złotych na węzły przesiadkowe, ścieżki rowerowe czy nowe linie tramwajowe. Ale od początku te środki były dzielone na wszystkich beneficjentów, na wszystkich mieszkańców naszego obszaru. No to jest zresztą założenie zintegrowanych inwestycji terytorialnych, czyli taka współpraca pomiędzy gminami. W ramach chociażby termomodernizacji szkół i budynków komunalnych, co myślę korzyści wszyscy odczuli tej zimy przy tych temperaturach rekordowo niskich, no to jest 100 obiektów ponad w różnych gminach, więc no to wszystko pokazuje, że myślimy o wszystkich, niezależnie czy to jest mała gmina, czy to jest Gdańsk, to jesteśmy beneficjentami tych środków europejskich. Tego też trochę nie doceniamy. Naprawdę nasze gminy zmieniły się radykalnie. To wystarczy popatrzeć jeżdżąc po metropolii. Nie ma chyba gminy, która nie zmieniła się z wykorzystaniem środków europejskich. I warto o tym mówić, warto to doceniać. No i warto oczywiście dalej wykorzystywać środki europejskie. Na pewno jako metropolia będziemy także apelować o to, żeby kolejny budżet europejski pozostał zdecentralizowany, bo jak wiemy, no jest duża dyskusja dotycząca polityki spójności i tych programów bardziej narodowych niż regionalnych. A my jednak stoimy na stanowisku, że to samorządy lokalne i regionalne no najbardziej efektywnie te środki europejskie wydatkują.
Pani prezydent, czy według pani system MEVO to symbol sukcesu metropolii?
moja opinia oczywiście jest pozytywna, ale myślę, że najlepiej to widać na twardych liczbach. Tak? No, 6,2 milionów wypożyczeń i 21 milionów przejechanych kilometrów, 620 tysięcy użytkowników. To chyba mówi samo za siebie, że rower się przyjął. Jak ja to mówię zawsze, mieszkańcy głosują nogami tutaj w tym wypadku, jeżdżąc rowerami. Dlatego cieszę się, że już od niedzieli, tej 1 marca, mamy 100% floty na ulicach. To jest 5300 rowerów w 17 gminach. No i wbrew jakimś takiemu biadoleniu, trochę typowemu dla naszego narodu, rowery bardzo dobrze przetrwały tą trudną zimę. I nie ma jakichś dużych, że tak powiem, strat we flocie. I naprawdę te 5300 rowerów jest na ulicach, w tym 75% ze wspomaganiem. Więc i widać, że nawet jak było minus 20, to były osoby, które korzystały. Ja przypomnę, że były też dyskusje w wielu miastach, dlaczego odśnieżane są ścieżki rowerowe. No właśnie po to, żeby osoby, które traktują rower metropolitalny jako transport do pracy czy do szkoły, no mogły z tego korzystać także w okresie zimowym.
To jaka jest wizja nowej pani prezes, nowej pani przewodniczącej? Czy w pani wizji, pani prezydent, rozwoju jest teraz takie ważne miejsce na dalszą rozbudowę floty tych rowerów, czy raczej bardziej chcecie się skupić na infrastrukturze towarzyszącej, jak drogi rowerowe, czy też parkingi dla rowerów właśnie MEVO?
Panie redaktorze, no to jest wizja wypracowana wspólnie w gronie wszystkich samorządowców i członków metropolii. W związku z tym na pewno z jednej strony rozwój MEVO, ale także bardzo mocne skupienie się na infrastrukturze, czyli takie spójne drogi rowerowe, dobrze połączone, te parkingi typu Parkuj i Jedź, które są skorelowane z transportem publicznym, autobusowym czy kolejowym, stojaki, zadaszone wiaty przy węzłach przesiadkowych. Czyli chodzi o to, żeby zachęcać cały czas jeszcze mieszkańców do korzystania, no ale z drugiej strony sprawić, żeby to korzystanie było jak najbardziej wygodne i przede wszystkim bezpieczne, no bo wtedy tak naprawdę ten rower jest taką realną alternatywą dla samochodu.
W planach są centra opieki dziennej dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami. Jak jako prezes Rady zamierza pani ujednolicić standardy tej opieki?
Pani redaktor, mało kto z nas zdaje sobie sprawę, jak wiele osób ze szczególnymi potrzebami jest w metropolii. Tak naprawdę w metropolii w co czwartej rodzinie jest jakaś osoba ze szczególnymi potrzebami. To pokazuje skalę wyzwania, ponieważ ta niepełnosprawność dotyka nie tylko tej osoby dotkniętej, ale także jej bliskich, jej rodziny, która musi często zmienić pracę czy zmienić sposób funkcjonowania, żeby zapewnić opiekę tej osobie. I już w 2021 roku wypracowaliśmy jako metropolia taki standard minimum na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Teraz ten dokument cały czas aktualizujemy w oparciu o współpracę z ekspertami, ale przede wszystkim z praktykami. Między innymi 12 marca, czyli dosłownie za tydzień, będzie w Pucku duże seminarium Metropolia Włączająca, gdzie chcemy mówić nie tylko o takim wsparciu medycznym czy opiekuńczym, ale także o tym, jak sprawić, żeby te osoby mogły normalnie uczestniczyć w życiu i w kulturze, i w sporcie. I oczywiście, w ramach swoich możliwości, żeby mogły być obecne na rynku pracy. Takim tematem i dużym wyzwaniem już realizowanym w wielu gminach jest na pewno mieszkalnictwo wspierane, mieszkalnictwo wspomagane. Dzielimy się dobrymi praktykami. No i oczywiście, tak jak w Sopocie zawsze ta sfera była mi bardzo bliska i bardzo dużo inicjatyw realizujemy, jeżeli chodzi o taką wsparcie, abym nawet powiedziała bardziej włączenie tych osób w życie miasta, to chciałabym, żeby w każdej gminie te osoby miały możliwość jak najpełniejszego korzystania z tego, co nam oferuje cała metropolia. A już na początku naszej rozmowy ustaliliśmy, że to jest najwspanialsze miejsce do życia. W związku z tym niech będzie dla wszystkich dostępne.
Pani prezydent, 20 miesięcy to szybko to minie. Jak najbardziej, jaka to ma być kadencja?
konkretna, współpracująca i odpowiadająca na potrzeby mieszkańców, które też się zmieniają. Pamiętajmy, jak trochę analizujemy niektóre strategie nawet miast, które były tworzone przed pandemią czy wybuchem wojny w Ukrainie, no to się okazuje, że teraz musimy wszystko zupełnie inaczej rewidować. Pojawiły się kwestie związane z bezpieczeństwem, z cyberbezpieczeństwem. W przypadku, no to jest odpowiedź nasza na niestety tą wojnę też hybrydową. W związku z tym na pewno, tak jak już mówiłam na początku, ustawa metropolitalna, żeby weszła w życie, żeby dała nam możliwość realnego działania, stworzenie tego krwioobiegu transportowego, ale także bardzo bym chciała rozwinąć taki... usługi wspólne dla wszystkich gmin, czyli że wypracowujemy pewne rozwiązania, które potem mogą wszystkie gminy implementować, czy związane właśnie z cyberbezpieczeństwem, czy z wykorzystaniem sztucznej inteligencji do tego, żeby uprościć, ułatwić i bardziej zrobić efektywną pracę urzędników. Też bym bardzo chciała rozwinąć bardziej współpracę w takiego trójkąta, czyli władze samorządowe, przedsiębiorcy oraz wyższe uczelnie. Mamy bardzo silny związek Fahrenheita i to jest także nasz ogromny potencjał i tutaj widzę duże pole do tego, żeby tą współpracę pomiędzy tymi trzema sektorami zacieśnić, bo żaden z tych sektorów samodzielnie nie zbuduje nam wysokiej jakości życia.
No to trzymamy kciuki, żeby to wszystko się ziściło i spełniło. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Magdalena Czarzyńska-Jachim, która od 12 lutego stanęła na czele Rady Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot, była naszym i Państwa gościem. Pani Prezydent, kłaniamy się nisko, bardzo dziękujemy. Miłego dnia, miłego wtorku dalej życzymy.
Dziękuję również. Wszystkiego dobrego dla słuchaczy i dla Państwa.